Wie pan, no początek festiwalu to jest 96 rok i to jest decyzja o tym, żeby zrobić tarnową imprezę, której jeszcze w Polsce nie było. No ja występowałem w Piwnicy pod Baranami, więc to jakby był taki światopogląd stworzenia festiwalu, który pokazuje jakąś dziedzinę w różnych wymiarach. Dlatego powstał ten scenariusz festiwalu pokazujący nie tylko konkurs spektakli komediowych, ale i przede wszystkim prolog do komedii, czyli pokazywanie humoru, komizmu, satyry w różnych dziedzinach twórczości. No to jest ciekawe i Tarnów ma w sobie niezwykłą atmosferę miasta metafizycznego, troszkę dewocyjnego, ale troszkę takiego bardzo racjonalnego. Profesor Heller z jednej strony, a z drugiej irracjonalne działania. I Tarnów ma swoją magię od renesansu płynącą, którą widać w architekturze, od gotyku i w ludziach niezwykłych, artystach. I to jest takie miejsce renesansowe, które pozwala ujawniać różne talenty. Więc to się jakby zbiegło. Moje myślenie o świecie, które wyniosłem z Piwnicy pod Baranami, to co daje Tarnów, no i jakby decyzja. Był wieloma imprezami, zbudowany na wielu imprezach, trwał 2 tygodnie. Okazuje się, że o tydzień za długo i to potem zostało skorygowane, rzecz jasna. Składał się z wielu imprez w prologu do komedii, który trwał tydzień, i konkursu spektakli komediowych, których raptem było 6. Niemniej spotkał się z dużą akceptacją, przychylnością w Polsce, zarówno w środowiskach typu Ministerstwo Kultury, środowiska teatralne, 50 teatrów odpowiedziało na nasze pisma. Więc okazuje się, że pomysł był trafiony. Natomiast sam festiwal pierwszy przy tej mnogości imprez i próby pokazania tych różnych aspektów humoru i komizmu w różnych dziedzinach twórczości, no okazał się trochę za duży i trzeba było to skrócić, i te relacje w drugim, i te skróty w drugim festiwalu nastąpiły. Natomiast, co jest ważne, w pierwszej edycji festiwalu wziął udział bardzo wiele instytucji tarnowskich, bardzo wielu twórców i instytucji, i to taka była idea tego, że każdy w obrębie swoich programów robi pewną część, która potem się składa na festiwal. I mam nadzieję, że ta idea będzie kontynuowana, ponieważ ona stanowiła szczególny wyróżnik tego festiwalu. Nie tylko konkurs spektakli komediowych, ale właśnie sesja naukowa, wystawy malarstwa, koncerty, recitale. O właśnie, Jacek Fedorowicz, juror 10 talii, na pierwszym festiwalu występował w prologu do komedii jako artysta i twórca dziennika telewizyjnego. Jacek miał swój recital.
Gdyby chcieć powiedzieć, jak się na przestrzeni tych ostatnich 10 edycji talii, to nie jest zbyt duża perspektywa czasu, ale gdyby chcieć powiedzieć, jak się zmieniał humor, jak się zmieniała komedia, czy można pójść tym tropem, jakieś obserwacje poczynić?
No nie chciałbym sobie uzurpować jakiegoś prawa do obserwacji, bo od 4 lat właściwie jestem wyłączony, jestem tylko widzem teatralnym, niezbyt nadmiernie i często korzystającym z tego przywileju. Ale na pewno komedia się zmienia tak się zmienia nasz czas. Przybywa spektakli teatrów niezależnych. Przybywa też spektakli komediowych, nieklasycznych, tekstów adaptowanych z różnych prus, czy też tekstów mało znanych autorów europejskich, co cieszy. I sporo autorów polskich przybyło. Przypominam, że ten festiwal na początku też rozpoczął konkurs komediopisarski. No i to jest na pewno jakiś sygnum. Zmienia się forma teatru zapraszanego do Tarnowa i zmienia się forma teatru w Polsce. Zmienia się też tekst komediowy, on jest bardziej bliski rzeczywistości, dialoguje na językiem gazety, telewizora, chodnika, dialoguje językiem subkultur, dialoguje sukces Masłowski i paru innych pisarzy czy dramatopisarzy. I to jest, komedia czyta świetnie czas i to jest świetnie w Tarnowie pokazywane. Jak przestudiować program ostatnich 4 talii, to właśnie znaki czasu przez teatr, przez komedię są właśnie tutaj ujawniane i prezentowane.
A nie jest tak, że zmienia się też zawartość komedii w komedii?
Zawartość komedii w komedii, wie pan, to jest ludzka natura. Wielka komedia mówi o człowieku, a człowiek się nie zmienił od paru tysięcy lat, od 3000 lat przynajmniej, od kiedy trwa komedia, 500 lat przed naszą erą, komedia attycka, mówiła o tych samych przywarach, o których dzisiaj mówimy. Zmieniłem się dekoracje, zmienia się scenariusz istnienia społeczeństwa, zmieniają się relacje między państwami i kontynentami, ale człowiek w swoim fenomenie, w swojej samotności, tym kim jest, człowiek pozostawiony z najważniejszymi swoimi pytaniami, po co, jak i dlaczego jest, jest człowiekiem komedii dokładnie takim samym, jakim pokazywał go Molière, jakim pokazywała go Zapolska, jakim pokazuje go dzisiaj młody człowiek, który na tym festiwalu pokazywał tekst. W związku z tym siłą komedii jest to, że jest to sztuka najbliższa człowiekowi. Znacznie bliższa niż tragedia, bo tragedia bardzo często pokazuje człowieka w jakimś paradygmacie my. Tragedia chce zanalizować zjawisko społeczne, narodowe, zwłaszcza polska tragedia romantyczna. Natomiast komedia dotyka człowieka w jego jestestwie, w jego ja. I dlatego jest ważna, o wiele ważniejsza moim zdaniem i o wiele trudniejsza przez to gatunkowo jako tragedia.
Pojawia się takie niebezpieczeństwo, czy ten śmiech z biegiem czasu nie zacznie się zamieniać po prostu w rechot? Czy to przestanie być komedia inteligentna?
Wie pan, to jest ważne pytanie, bardzo słuszne pytanie. Parę razy zdarzyło nam się nad tym dywagować w trakcie robienia z Piotrem Filipem czy z innymi osobami, które pracowały przy Talii za moich czasów. I to jest pytanie, czy śmiech inteligentny może dać zabawę? Może, bo to nie musi być rechot i głośne objawienie swojej wesołości. To wystarczy, że wychodzimy w przekonaniu, żeśmy nabyli pewnej zdystansowanej prawdy do tego, o czym sami myślimy. Natomiast nie bije się nas po głowie informacja, że jesteśmy egzystencjalnie wyalienowani, śmiertelni i wszystko jest dramatem i porozumienie między ludźmi jest niemożliwe. Natomiast to zależy też od poziomu, w którym chce się odbierać. Można odbierać farsę na poziomie oczywiście wyszukiwania w niej rechotu z fizjologii i najczęściej z erotycznych kontaminacji różnie ujawnianych, ale można też w farsie znajdować inspirację do widzenia człowieka bez jakby szukania motywacji psychologicznych w nim, ale samo działanie bardzo wiele ujawnia. Jest bardzo wiele fars, które przez to, że tak jak Chaplin w slapstickowej komedii, prawda, ujawnią człowieka bez jego psychologii i całej olbrzymiej socjologii i tego, kim człowiek jest, tego olbrzymiego humanistycznego obrazu człowieka, pokazywał człowieka w jakichś sytuacjach i działaniach i one do dzisiaj śmieszą właśnie przez to, że ujawniają uniwersalne cechy, mimo że na pierwszym poziomie są slapstickową komedią, gdzie kopanie, przewracanie się na bananie, czy ucieczka dużego przed małym, albo vice versa, grubego przed cienkim i tak dalej, klasyczne kontrakty, które wykorzystywała komedia, mimo wszystko ujawniały pewne cechy. Także to ja bym się nie bał farsy. Bałem się na początku, przyznaję, że na początku festiwal był mocno nastawiony na to, że będzie komedia inteligentna, egzystencjalna. To nie do końca było słuszne, bo można i należy prezentować wszystkie odmiany. I farsa też ma swoje znaczenie intelektualne, o które pan pytał.